Święta Panno Maryjo, którą wybrał Bóg Ojciec na Matkę Mesjasza i całego ludu Nowego Przymierza, dzisiejszego wieczoru, w ten czas apelowej modlitwy, przychodzimy do Ciebie, pozdrawiając słowami starochrześcijańskiego poety. Witaj, drabino ziemi sięgająca nieba, po której Pan wstąpił do nas i wrócił do nieba, jak to widział patriarcha Jakub. Witaj, przedziwny krzewie, niestrawiony przez ogień, w którym się ukazał anioł Pański, jak to oglądał Mojżesz. Witaj, dane przez Boga Gedeonowi runo, z którego spłynęła niebieska rosa pełna czara wody. Witaj, miasto wielkiego króla, sławione w podziwie przez królów, jak to przedstawił Dawid. Witaj, duchowe Betlejem, domie Efrata, z Ciebie wyszedł król chwały, aby stać się księciem Izraela, którego wyjście od wieków, jak mówi Micheasz. Witaj, cienista góro dziewicza, na Tobie zjawił się święty Izraela, jak to woła przez Boga natchniony Habakuk. Witaj, światło złociste, które zajaśniałoś siedzącym w ciemnościach i w cieniu śmierci, jako niedostępna światłości, światłość boskości według natchnionego przez Boga Zachariasza. Witaj, przebłaganie wszystkich śmiertelnych, przez Ciebie od wschodu aż do zachodu słońca wielbione jest imię Pańskie w narodach i na każdym miejscu. Imieniowi Jego składa się ofiarę, jak to zapowiada Malachiasz. Witaj, obłoku, na którym siedział Pan, obdarzonego wielkim głosem Izajasza. Witaj, święta księgo przykazań pańskich, nowo napisane prawa łaski, przez które nam jest znana wola Boża, jak to mówi pełen smutku Jeremiasz. Witaj, zamknięta bramo, przez którą wszedł i wyszedł Bóg Izraela, jak to pisze największy wywiadowca Boży. Witaj, nietknięta ręką góro, z której wyciosany został narożny kamień, jak mówi największy teolog Daniel. Maryjo, byłaś arką przez chwalebny skarb płodności, złotą kadzielnicą Boga przez pobożne modlitwy, rozpaloną miłością wieczności, manną przez słodycz boskiego narodzenia, różdżką przez królewską władzę, tablicami testamentu przez pełnię wiedzy. W namiocie Bożym nie było niczego, co by nie było pokryte złotem. Tak i Ty, Pani, jesteś namiotem, które uświęcił Najwyższy, całym ze złota, bo pełną miłości. Ty jesteś gwiazdą morza, do której wzdychają ubodzy. Na Ciebie spoglądają duchy anielskie. Archanioł Gabriel i Jan Ewangelista przed Twym tronem wyśpiewują pieśni chwały i sławy. Ze złotej kadzielnicy, to jest z Twojej dziewiczej piersi, wznosi się dym kadzideł przed obliczem Pana, ponieważ przez Ciebie, która jesteś szczególną pośredniczką i obrończynią naszą przed Bogiem, wznosi się nasza pobożność. Dzięki Tobie okazuje nam On swoje miłosierdzie. Dlatego, abyś raczyła za mnie Boga uprosić i uczynić Go dla mnie przychylnym. Maryjo, Matko moja umiłowana, bo ja często wyciągam ręce w ciemność i pytam, gdzie ukryta Twa miłość, Boże, i poszukuję znaków Twej obecności. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam naprawdę? Czy nie zaprzeczam sobie, kiedy Ci ufam, kiedy rozmawiam z Tobą, próbując żyć tak, jak wydaje mi się, że Ty tego pragniesz. Pragnąłbym czasami być pewniejszy Twej obecności. Pragnąłbym Cię dotknąć, zobaczyć, usłyszeć, poczuć, kiedy indziej znów prawie całkowicie o Tobie zapominam i idę do przodu tak, jakby Cię w ogóle nie było. Ale wtedy Ty wysyłasz do mnie znaki, szukając mej odpowiedzi. Potrząsasz mną, niepokoisz, prawie mnie przekonujesz, aczkolwiek bez dowodów. Kto bowiem potrzebuje dowodów? Są one bezużyteczne dla tego, kto wierzy. Potrzebuję jedynie wiary, która będzie jak kamień, na którym się wesprę, jak miłość, na którą zareaguję, a która odpowie na tysiące moich pytań, jak uczucie, które mnie poruszy. Maryjo, Matko wiary mocnej i mężnej, dzisiejszego wieczoru błagam Twojego Syna o większą i mocniejszą wiarę, o dar poznania prawdy, o dłoń, która będzie prowadzić mnie kroki, o dom, do którego będę rzeczywiście należał, i przynoszę Ci moje zwątpienia i moje pytania, moje odpowiedzi i pragnienia. Ale przede wszystkim przynoszę Ci moją modlitwę i moją ciszę. Niech Cię odnajdę w mojej ciszy. Niech moje słowa nigdy nie zagłuszą Twego głosu. Zarówno moje słowa, jak i moja cisza są poszukiwaniem Ciebie. Prowadź mnie tam, gdzie zamierzam iść. Pokaż mi to, co pragnę zobaczyć. Jasnogórska Matko Kościoła, tą naszą modlitwą apelową obejmujemy cały Kościół. Ojca świętego Jana Pawła II, biskupów i kapłanów, oddajemy wszystkie osoby życia konsekrowanego, ruchy i stowarzyszenia, wspólnoty modlitewne. Polecamy Ci naszą ojczyznę umiłowaną, szczególnie wszystkich chorych i cierpiących, bezrobotnych i bezdomnych, polecamy naszych drogich zmarłych. Modlimy się za radiosłuchaczy we wszystkich intencjach pisanych do apelowej księgi. Oddajemy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który dzisiaj nawiedził jasnogórskie sanktuarium. Polecamy wszystkich pracowników Radia Maryja i nowo tworzącej się telewizji Trwam. Polecamy nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej i księdza profesora Antoniego Troninę, który głosił rekolekcje dla sióstr. Polecamy wszystkich pielgrzymów, polecamy wszystkich Polaków w kraju na emigracji, szczególnie Polonię ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, i wszystkich Polaków na całym świecie. Oddajemy nas, nasze rodziny i nas tu zgromadzonych na apelowej modlitwie. Rozważamy tajemnicę Kany Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niech daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie rób nas na pokuszenie, ale
zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Polecamy wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. My modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo Królowo Polski, módl się za nas. Tobie się oddajemy i zawierzamy pod Twoją obronę. Święta Wasza Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić po śladach naszych,
ale przeraźnić do krzywd, oraz nas
przebawić.
Panu
i błogosławiona,
podani
nasze,
sąsiedniczko
nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas Synowiczko, Ojca Izydora Matuszewskiego, generała zakonu, prosimy o błogosławieństwo.
Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Zawitaj, Królowo, Różańca Świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Zawitaj bez maty, Matko Różańcowa, Maryjo, zalitaj bez nasy, Lidio, Matko kochań Boga, Maryjo.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę wieczorną Polaków podczas apelu jasnogórskiego, któremu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej przewodniczył ojciec Ignacy Rękawek. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za duchową obecność w kaplicy jasnogórskiej dziękujemy Radiu Jasna Góra, z którym połączymy się jutro o 14.45 na przegląd tygodnika Niedziela.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Godzina 21.20.
20 dzień lutego, czwartek, zapraszamy na wiadomości Radia Maryja. Informacje z Polski. Ponad 2000 pracowników fabryki Wagon S.A. w Ostrowie Wielkopolskim kontynuuje dzisiaj, rozpoczęty dzień wcześniej, strajk generalny. Podłożem protestu są sprawy płacowe, spółka zalega z wypłatami. W proteście uczestniczą pracownicy 3 z 4 spółek córek wagonu, poinformował PAP przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Grzegorz Majchrzak. W środę zarząd spółki zobowiązał się do przelania zaległych wynagrodzeń na konta pracowników do godziny 13 w piątek. Jeśli pieniądze wpłyną w tym terminie na indywidualne konta, to po konsultacjach z pracownikami podejmiemy decyzję w sprawie przerwania protestu, powiedział Majchrzak. W tym roku problemy płacowe były już dwukrotnie powodem protestów. Miesiąc temu 700 pracowników jednej z 4 spółek wagonu strajkowało z tych samych powodów przez kilka godzin. Zarząd spółki uregulował wtedy swoje zobowiązania i zrezygnowano z kontynuowania strajku. Minister gospodarki i pracy Jerzy Hausner powiedział, że rząd na poniedziałkowym posiedzeniu rozważy obniżki podatków, w tym stawki podatku od osób cywilnych. Według wcześniejszych informacji w przyszłym tygodniu na nieformalnym spotkaniu wicepremier Grzegorz Kołodko ma przedstawić zarys reformy finansów publicznych. Kołodko mówił o likwidacji ulg i obniżeniu podatków. Ta operacja ma spowodować, że będzie większy popyt, powiedział Hausner. Minister dodał, że w pierwszej kolejności powinny zostać obniżone podatki najbiedniejszym. Współpraca gospodarcza, kulturalna, naukowa i wojskowo-techniczna oraz kwestia wiz są głównymi tematami wizyty premiera Rosji Michała Kasjanowa w Polsce. Rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu premierów odbędą się jutro. Tego dnia Kasjanow zostanie też przyjęty przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Następnie uda się do Łodzi, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Rady Biznesu oraz zwiedzi wojskowe zakłady lotnicze. Obroty handlowe między oboma krajami w 2002 roku wynosiły 5,5 miliarda dolarów, jednak deficyt strony polskiej w wymianie wynosi około 1,5 miliarda dolarów. Przedmiotem konsultacji będą też problemy międzynarodowe i inne kwestie, jak na przykład zakończenie śledztwa katyńskiego, uznanie osób polskiego pochodzenia mieszkających w Rosji za naród represjonowany, restrykcja dóbr kultury, rekompensaty dla osób wywiezionych do łagrów. W grudniu 1970 roku były propozycje, by mieszkańców hoteli robotniczych wywieźć w morze, zeznał świadek w procesie oskarżonych o sprawstwo kierownicze masakry robotników Wybrzeża. Adam Krzysztoporski powiedział, że pomysł internowania ludzi na barkach i desantu napawały go niepokojem z powodu możliwych dramatycznych konsekwencji. Zeznał, że nie wie, kto rozkazał strzelać do robotników. Według oficjalnych danych w grudniu 1970 roku podczas tłumienia przez milicję i wojsko robotniczych protestów przeciw drastycznym podwyżkom cen zginęły 44 osoby. W PRL-u nikogo nie pociągnięto za to do odpowiedzialności. Dziś oskarżeni o sprawstwo kierownicze masakry robotników Wybrzeża są m.in. były wicepremier Stanisław Kociołek, były szef MON-u generał Wojciech Jaruzelski, jego zastępca generał Tadeusz Tuczapski oraz byli dowódcy wojskowi różnych szczebli. Wszystkim grozi dożywocie, odpowiadając wolnej stopy, żaden z nich nie przyznaje się do winy. Wiadomości Radia Maryja, informacje ze świata. Niemiecki parlament opowiedział się dzisiaj za powszechnym zakazem klonowania ludzkich komórek. Bundestag przyjął głosami SPD, CDU, CSU i Zielonych ponadpartyjny wniosek wzywający rząd Niemiec do poparcia na najbliższym zgromadzeniu generalnym ONZ propozycji zakazu klonowania. Zdaniem większości niemieckich deputowanych zakaz powinien obejmować także klonowanie do celów medycznych. Zakazowi klonowania przeciwna jest natomiast liberalna FDP. W Niemczech klonowanie ludzkich komórek jest zabronione. Bundestag zezwolił jednak w ubiegłym roku na import zagranicznych laboratoriów embrionalnych komórek macierzystych. Można sprowadzać je po uzyskaniu zezwolenia i udowodnieniu, że prowadzone na nich badania służą opracowywaniu terapii umożliwiających leczenie ciężkich schorzeń. Amerykanie mają zamiar przedstawić w przyszłym tygodniu w Radzie Bezpieczeństwa rezolucję, w której Irak zostanie uznany za winny poważnego naruszenia rezolucji 1441 przyjętej w listopadzie. Saddam Hussein wzywa tymczasem Irakijczyków, by byli gotowi do wojny. W czasie spotkania Husajna z doradcami wojskowymi dyskutowano o sposobach odpowiedzi na potencjalny atak amerykański. W regionie Zatoki Perskiej stacjonuje obecnie blisko 150 tysięcy żołnierzy amerykańskich i 40 tysięcy Brytyjczyków. Jednak amerykańskie plany utworzenia na wypadek wojny z Irakiem frontu północnego od strony Turcji znalazły się pod znakiem zapytania z powodu sporu o wysokość pomocy, jaką Turcja miałaby otrzymać od Waszyngtonu w zamian za zgodę na wpuszczenie wojsk USA na swe terytorium. Prognoza pogody. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy wyż nad Estonii. Jedynie południowe i zachodnie krańce kontynentu są w zasięgu niżów. Polska pozostaje w zasięgu wyżu, w tym samym dość wilgotnym i mroźnym powietrzu. Jutro w kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, zwłaszcza na północnym zachodzie. Miejscami głównie w centrum i na południu słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Temperatura od minus 2 stopni Celsjusza w południowej Małopolsce do plus 3 nad samym morzem. Wiatr na ogół słaby, południowo-wschodni. Były to wiadomości Radia Maryja.
Jutro w naszym dzienniku. Szpital zlikwidować, pacjentów odesłać. Zadłużenie kas chorych wobec placówek służby zdrowia w całej Polsce osiąga gigantyczne kwoty. Jest to suma rzędu około 8 miliardów złotych. Jak wynika z informacji Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, dezorganizacja systemu opieki zdrowotnej z przyczyn ekonomicznych najbardziej zagraża województwom pomorskiemu, lubuskiemu, łódzkiemu i zachodniopomorskiemu. Czy likwidacja niektórych z tych jednostek będzie wiązać się z ograniczeniem zatrudnienia personelu medycznego? Jutro w naszym dzienniku. Kupił nielegalnie? Nic nie szkodzi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowelizacją ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pakiet ma jednak ujrzeć światło dzienne dopiero po rozstrzygnięciu referendum unijnego. Rząd chce wprowadzenia rocznej abolicji dla cudzoziemców, którzy nabyli nieruchomość nielegalnie. Jutro w naszym dzienniku. List otwarty do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec założeń i postanowień opracowywanej przez parlament nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Polska młodzież będzie lepiej rozwijać swe zdolności i będzie konkurencyjna na europejskim rynku pracy, jeśli nie będzie miała obciążeń alkoholowych zarówno w rodzinach, jak i w środowisku młodzieżowym. Jutro w naszym dzienniku. Krysia ubowcy bili przez całą noc, wlewali jej wodę do ust oraz nosa. Przez kilka dni leżała nieprzytomna, powtarzając jedno słowo, nie. Wojskowa służba POLEK. Od Emilii Plater do Danki Siedzikówny Inki. Mocne i jasne. Jutro w naszym dzienniku.
Wojną nie wygra się pokoju. Wojna prewencyjna o mglistym celu zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom ze strony reżimu irackiego dyktatora jest moralnie naganna, jest zła. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina. Kazanie księdza prałata Henryka Jankowskiego.
Jutro w naszym dzienniku.
Godzina 21:28. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Pragniemy teraz bardzo szczerze i gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom za pomoc materialną i pomoc duchową, która pozwala, by głos Radia Maryja był słyszany w Państwa domach.
Oto nasi ofiarodawcy z Bytomia, pani Janina Kluczkowska, pani Rosalia Sapota, z Błaszek, pani Maria Stradomska, z Błonia, pani Aniela Karwowska, z Celestynowa, pan Bogusław Nowak, Teranowa pani Anna Jarmul, z Harsznicy państwo Józefa i Antoni Niewiarowie, z Chechła pani Maria Krawczyk, z Chełma państwo Bogusława i Zdzisław Gryciukowie, państwo Bronisława i Józef Stasiukowie, z Chełma Lubelskiego pani Zofia Garbus, z Chełma Śląskiego pani Regina Smielarska, z Chełmna pani Zofia Kujaczyńska, pan Leon Lasota, pani Janina Ocińska, pani Janina Piłat, państwo Prełowscy, pani Helena Sokołowska, pani Anna Szewc, pani Jadwiga Wlakiert oraz z Chełmży pani Zofia Adamska. Dziękujemy także wszystkim ofiarodawcom anonimowym.
Kochani, każdego dnia modlimy się za wszystkich ofiarodawców Radia Maryja. Dziękujemy Bogu za każdego z Was, za każdego, który podjął już pracę w winnicy Pana. Bez darów serca nasze radio, Radio Maryja, nie mogłoby istnieć i rozwijać się, siejąc na północy i południu, na wschodzie i zachodzie ziarna dobrej nowiny o odkupieniu człowieka. Bóg zapłać za współpracę w dziele Radia Maryja. Bóg zapłać za współodpowiedzialność za to dzieło nowej ewangelizacji. Prosimy o dalszą pomoc. Oto nazwa i numer rachunku bankowego. Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100, Toruń. PKO Bank Polski S.A., drugi oddział Toruń, numer 10 20 50 11, kreska 16 577, kreska 270, kreska 1. Powtórzę dla sprawdzenia. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, numer 10 20 50 11, kreska 16 577, kreska 270, kreska 1, z dopiskiem dar na cele kultu religijnego. Bóg zapłać za wszelką pomoc.
Słuchacze Radia Maryja z Niemiec mogą przesyłać swój dar serca na następujące konta. Mariani Szepilgo Gemeinschaft, konto numer 1 0 5 3 0 0 3 3 9. Powtórzę dla sprawdzenia. 1 0 5 3 0 0 3 3 9. BLZ 7 9 3 6 3 0 1 6. Powtórzę dla sprawdzenia. 79 36 30 16. Raiffeisen, kreska Volksbank, Grün, kreska Grabfeld. Rym pisane R H O umlaut M.
Powyższy numer konta jest zamieszczony w codziennym wydaniu naszego dziennika.
21:33. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat: zagrożenia nadmiernego rozrostu zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych w Polsce. Gośćmi naszymi będzie dr Janusz Szerakowski oraz reprezentanci środowisk kupieckich. Zapraszamy na to spotkanie, a za wspólną modlitwę dziękuję i za wspólne wieczorne spotkanie realizująca program Beata, przy mikrofonach Elżbieta
i Tadeusz.
Buenas noches, soy hermanita, ¿de qué color es la piel de Dios?
Buenas noches, hija, mi hermanito pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz, ¿de qué color es la piel de Dios? Grandes ojos me miró y asombrado me preguntó ¿por qué luchar a causa del color si todos son iguales a los ojos de Dios?
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Si se negra, amarilla, no se dan caer, todos son iguales a los ojos de Dios.
Parte de un pasado infeliz, pero eso pronto llegará a su fin. Debemos aprender para el porvenir, que todos son iguales a los ojos de Dios.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Si se negra, amarilla, no se dan caer, todos son iguales a los ojos de Dios.
Dios nos ha dado la oportunidad de crear un mundo de fraternidad. Las diferentes razas hacen trabajar unidas siempre en el arena.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios?
Dziewica, godzina 21:37, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dzisiaj, jak słyszeliśmy już o sklepach wielkopowierzchniowych i wszystkich problemach związanych także z funkcjonowaniem hipermarketów i także z problemem polskich kupców, jest w studiu pan redaktor Michał Grabianka, są goście i już oddajemy głos. Pan Michał, mam nadzieję, przedstawi wszystkich uczestników dzisiejszych rozmów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Witam wśród nas tutaj zaproszonych pana Jarosława Wąsalskiego, prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kupców, czyli Boże, szczęść Boże. Pana doktora inżyniera Jana Rakowskiego z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
pana Zygmunta Jakimowicza, przewodniczącego Rady Naczelnej Ogólnopolskiego Związku Ochrony Kupców i Pracodawców, Szczęść Boże, oraz pana Rafała Modrewskiego, prezesa Fundacji Pro Veritate, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, nie tak dawno mieliśmy 9 lutego audycję, audycji rolniczej, czy targowiska i bazary są szansą dla sprzedaży produktów rolnych. I wtedy gościliśmy pana doktora inżyniera Jana Rakowskiego i mówiliśmy o również sprawach związanych z wielkimi, z powierzchniami wielkoobszarowymi, ale przede wszystkim z hipermarketami, gdzie najważniejszą sprawą to są to, że oni są, że te hipermarkety są w rękach kupców zagranicznych, nie są polskie. Ale oprócz tego ich działania również godzą w nasz, no, wypracowany, powiedziałbym, przez lata już taki własny charakter kupiecki, własny charakter budowania swego rodzimego polskiego handlu. Dlatego dzisiaj chcieliśmy na ten temat mówić, ale może jeszcze na chwilę chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to wszystko, co się w tej chwili dzieje w naszej ojczyźnie, a więc i na to, że to, co o czym dzisiaj będzie mowa, ma wpływ na to, co będzie z polskim rolnictwem, w jaki sposób polskie rolnictwo będzie mogło się zmobilizować do tego, aby móc się rozwijać. I jeżeli takie działania, o których tutaj będzie mowa, będą się rozwijały w naszej Rzeczypospolitej, to polskie rolnictwo prędzej czy później będzie musiało po prostu, tak jak handel, tak jak kupcy mali, będzie musiało po prostu być zaniżane, być niszczone. Słyszałem, że dzisiaj, proszę państwa, w Rzeczypospolitej ukazał się artykuł na temat dopłat. No, polecam i polecam wszystkim, żeby się po prostu z tym zapoznali. Nie sposób o tym mówić. Słyszałem o protestach, o tym, że rolnicy coraz więcej protestują. Słyszałem również o tym, że jutro jeszcze mają być wzmożone protesty, że nie tylko rolnicy, ale również ludzie z miasta, również na Śląsku, chcą jutro zaprotestować, bo sytuacja jest coraz bardziej napięta. Pozdrawiam więc wszystkich rolników, pozdrawiam wszystkich robotników, pozdrawiam wszystkich tych, którzy walczą o swój byt, o swoje prawa i myślę, że ta dzisiejsza audycja pomoże nam zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy i dlaczego musimy tak mocno mówić o swoich prawach i o swoich również i przywilejach. I może tak pan doktor inżynier Jan Rakowski w ramach wprowadzenia parę słów na temat właśnie dzisiejszego tematu, a temat brzmi zagrożenia nadmiernego rozrostu zagranicznych sieci wielkoprzemysłowych w Polsce. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Szanowni słuchacze, o handlu można mówić wiele, lecz najistotniejszą rzeczą jest zrozumienie roli, jaką on pełni w rozwoju gospodarczego naszego kraju. Pozwolę sobie jednak w dużym skrócie przybliżyć państwu tylko najważniejsze dane dotyczące tego sektora gospodarki. Otóż przypomnijmy sobie pokrótce obraz handlu końca lat 80., kiedy to obraz był krańcowo niekorzystny, kolejki, kartki na większość artykułów żywnościowych, puste półki sklepowe. Był to efekt nie tylko nieprawidłowej struktury handlu, lecz przede wszystkim nieliczenia się władz centralnych z prawami ekonomii, z błędami w strukturze produkcji, brakiem motywacji materialnej załóg pracowniczych i niskiego tempa rozwoju organizacyjno-technicznego. W takich oto okolicznościach następowały w Polsce zmiany systemu gospodarczego z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki wolnorynkowej. Wszyscy uwierzyliśmy w dobre zamiary władzy, powtarzam, w dobre zamiary władzy i z niezwykłym entuzjazmem rozpoczęliśmy marsz do grona krajów demokratycznych. W początkowym okresie przemian strukturalnych w handlu, w efekcie tych działań tzw. małej prywatyzacji, dokonały się zmiany wymierne. W stosunkowo krótkim okresie powstało prawie 500 000 przedsiębiorstw handlowych. Handel absorbował liczną grupę osób tracących pracę w restrukturyzowanym przemyśle.
Utworzenie stanowiska pracy w handlu było najtańsze. Sytuacja taka była korzystna dla koalicji rządzących, przeprowadzających reformy systemowe naszego kraju. Zmniejszało to napięcia społeczne. Niestety okres ten trwał krótko i właściwie od 1994 roku polski handel zaczął tracić swoje miejsce na rynku. Osamotniony w walce o rynek z gigantami zagranicznymi nie miał i nie ma szansy na przetrwanie. A szkoda, bowiem handel jest drugą dziedziną gospodarki w zakresie tworzenia produktu krajowego brutto, daje ponad 18% produktu, zatrudnia ponad 13% ogółu pracujących w gospodarce naszego kraju. Już same to zestawienie cyfr świadczy o ważności tego sektora, ale i o tym wyraźnie niestety zapomniały władze centralne i samorządowe. Więcej informacji na ten temat zachodzących tych dni znajdziecie Państwo w książce mojego autorstwa Handel w Polsce w latach 1989-2000. Natomiast zastanówmy się nad sytuacją handlu w 2003 roku. Narastająca ekspansja zachodnioeuropejskich sieci handlowych w Polsce, ponad 300 istniejących obiektów wielkopowierzchniowych, w większości zlokalizowanych w centrach miast, ponad 1000 sklepów dyskontowych i dwa razy tyle supermarketów oraz brak zainteresowania ze strony władz państwowych i samorządowych losem małych i średnich przedsiębiorstw opartych o rodzimy kapitał. Stało się to wręcz przyczyną fatalnej kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw handlowych. Brak odpowiednich zapisów prawnych spowodował, że hipermarkety są lokowane w sposób nieprzemyślany, szkodliwy społecznie w centrum miast i w nadmiernej ilości. Tylko w największych 7 polskich miastach istnieje ponad 180 obiektów wielkopowierzchniowych, a kolejne 104 posiada rozpoczęte budowle bądź mają wydane pozwolenia. Warszawa w ilości metrów kwadratowych powierzchni wielkopowierzchniowej wyprzedziła już dawno Brukselę, Wiedeń, Hamburg, Moskwę i wiele innych miast. Pojawienie się hipermarketów, a z nimi ogromnego kapitału, doprowadziło w wielu przypadkach do korupcji oraz łamania prawa budowlanego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i tym podobne, o czym komunikował raport Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2002. A cóż na to polskie sądownictwo? Czy są prowadzone przynajmniej postępowania wyjaśniające? Dlaczego nikt nas o tym nie informuje? Polityka władz centralnych i samorządowych wobec handlu, a raczej jej brak, nie stwarzała i nie stwarza warunków rozwoju rodzimych firm handlowych. Zaprzecza również zdrowej logice i świadomie lokalizuje polski handel w miejscu, z którego nie można już się podnieść, spychając go na skraj bankructwa. Szanowni Państwo, niedostatki, ciągłe zmiany polityki fiskalnej, niewielka ochrona dóbr i praw nabytych, rujnująca wręcz polityka kredytowa, a także brak prawa broniącego przed nieuczciwą konkurencją, potrafią skutecznie zablokować każdą inicjatywę. Do tego należy dodać pasywną postawę banków, całkowity brak funduszy inwestycyjnych, stosowanie obostrzeń zamiast postępujących z czasem ułatwień, stwarzają ciągle nowe bariery zamiast zachęt. Szanowni Państwo, Ignacy Paderewski, nasz wielki polityk, powiedział na spotkaniu jubileuszu 500-lecia krakowskiej kongregacji kupieckiej: życzę z głębi serca kupiectwu polskiemu, by stało się polskim do szpiku kości, by wyrosło w takie bogactwo i siły, iż by słowo jego i skinienie zaważyć mogło na szali losów naszego narodu. I oto minęło 93 lata i owo życzenie do dnia dzisiejszego jest nadal niespełnione. W miejsce dawnych zagrożeń przyszły nowe.
Przepraszam panie dyrektorze, bo to warto w tej chwili o tym powiedzieć. Wtedy właśnie kupiectwo polskie wchodziło, no kiedy to zagrożenie było tym, powiedziałbym, handlem innym, szczególnie żydowskim, bardzo rozpowszechnione. Natomiast dzisiaj mamy odwrotnie, mamy polski handel, prawda?
Tak,
mamy w rękach Polaków, mieliśmy w rękach Polaków handel, a w tej chwili zaczyna jak gdyby wchodzić nam tutaj ponownie tamten handel, który był wtedy.
No niestety zgadzam się z tym, panie Michale. W tej chwili jest zastąpienie ponownie po prostu handlu naszego handlem zagranicznym. Tutaj mam na myśli po prostu handel w pełni europejski. No to jest zagrożenie, ale wyjątkowa, jeśli mogę dalej po prostu jeszcze wprowadzić.
Proszę bardzo.
Wyjątkowa ta liberalna, a nawet ja
tu bym powiedział wręcz brutalna polityka państwa w zakresie dopuszczania wielkich sieci do udziału w polskim rynku handlowym spowodowała, że polski handel już wkrótce opanowany zostanie w całości właśnie przez obcy kapitał, zaś rodzime kupiectwo pretendować będzie do zasiłków z kasy opieki społecznej. Super i hipermarkety, które w rozwiniętych krajach kapitalistycznych znajdują się w fazie dojrzałości i ich udział w tamtym rynku zaczyna już nawet spadać, pojawiły się i nadal pojawiają się na polskim rynku w wykształconej już postaci. Stosowane przez nie praktyki nie pozostawiają dla drobnego handlu żadnego pola manewru, zaś samorządy terytorialne i rząd RP nie robi nic, by temu zapobiec i powstrzymać upadek rodzimego kupiectwa. W wielu krajach Unii Europejskiej, chciałbym tutaj przypomnieć, że budowa obiektu handlowego już o wielkości 1000 metrów kwadratowych, a nawet 300 metrów, jak to jest w Grecji, jest obwarowana takimi przepisami i uwarunkowaniami, że staje się to prawie niemożliwe. Poza tym istnieją przepisy regulujące godziny otwarcia sklepów wielkopowierzchniowych, łącznie z zakazem handlu w niedzielę i święta. I wszystko to jest dla obrony miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach handlowych, a nie szerzenia, jak to niektórzy posłowie podczas debaty nad ustawą ograniczającą handel w dni wolne od pracy komentowali za ściankiem i ciemnogrodem środka Europy.
Ale tylko niektórzy posłowie.
No niektórzy, ale mimo wszystko ustawa nie weszła po prostu w życie. No szanowni słuchacze, w sprawie polskich przedsiębiorców, które powinny się dokładnie widzieć, z niektórych liberałów uczyniły demagogów, a w dalszym okresie uczyniły z nich ślepców. To oni wszelkimi sposobami starają się wmawiać, że jest dobrze, że ludzie w handlu nie tracą pracy, że nie padają polskie sklepy, że żywiołowemu powstawaniu wielkopowierzchniowych form handlu towarzyszyć będą zawsze warunki dla rozwoju drobnego kupiectwa. A przecież wszystko to dzieje się, panie Michale, wokół nas. Sami doświadczamy wiele upokorzeń i bezsilnej szamotaniny w pogoni już nie za godziwym zyskiem, a za zwykłymi środkami na przetrwanie, wchodząc w sferę zatrudnienia socjalnego. Utrzymanie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i ewentualny dalszy rozwój zależy również od ukształtowanych podstawowych elementów infrastruktury rynkowej, takich jak system bankowy, ubezpieczeniowy czy gwarancyjny. Cóż mamy w Polsce? Zły kodeks pracy, nadmierny fiskalizm, wysokie i rozbudowane podatki, ogromna biurokracja, drogie i trudno dostępne kredyty. Dodać do tego należy też niewspółmiernie wygórowane koszty prowadzenia działalności gospodarczej, na przykład wprowadzenie akcyzy na energię elektryczną, opłaty na koncesje alkoholowe, czynsze dzierżawne, podatek od nieruchomości, podatki ubezpieczenia pracownicze. Wszystko to sprawia, że ciężka praca ludzka nie ma żadnego odzwierciedlenia w wypracowanym zysku. A jak jest w Unii Europejskiej? W Unii Europejskiej już w końcu lat 80. polityka wspólnotowa wobec małych i średnich przedsiębiorstw stała się priorytetem dla Unii Europejskiej. A dokumenty Unii Europejskiej zawarte w Zielonej i Białej Księdze w sprawie handlu potwierdzają rolę małych i średnich przedsiębiorstw handlowych na rynku. U nas tylko mówi się o wsparciu polskiego handlu, a na dobrą sprawę kolejnymi ustawami, czy też knotami, że tak powiem, legislacyjnymi, powodujemy obostrzenia i eliminację polskich firm z rynku. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć w tym komentarzu takim wprowadzającym, że szanowni słuchacze, my widzimy, że źródła naszej słabości i ograniczenia rozwojowe w rodzimym naszym handlu należy również poszukiwać wewnątrz samego środowiska kupieckiego. Nie tylko w polityce rządu, nie tylko w hipermarketach, które wykazuje nasze środowisko małe skłonności do wspólnych działań w sferze integracji organizacyjnej, a także koncentracji kapitału w celu podejmowania wspólnych inwestycji, małą wiedzę o nowoczesnym handlu, organizacji rynku i zarządzaniu przedsiębiorstwami, a także brak jednolitej reprezentacji swoich środowisk. No ostatnio nam udało się to zrobić, ale myślę, że o tym porozmawiam trochę później. Dziękuję na razie panu Michale.
Bardzo dziękuję panu doktorowi za to takie bardzo szerokie i dogłębne wprowadzenie informacji o tym, w jakim miejscu jest polski handel, w jakim miejscu znajduje się polskie kupiectwo. Mówiąc o tym wszystkim, wspomniał pan przede wszystkim na temat tego rodzimego handlu. Ja myślę, że jednak ten patriotyzm nakazuje nam popatrzeć również na to, że handel w Polsce miał głębokie patriotyczne korzenie i mamy tutaj wśród nas przedstawiciela Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kupców, pana Jarosława Wąsalskiego, Panie Jarosławie, ja pamiętam, to znaczy pamiętam z tego, co się uczyłem, co mi przekazywano, że Wielkopolska umiała sobie poradzić z dużą ekspansją handlu niemieckiego, umiała sobie poradzić z tworzeniem własnego kupiectwa, które to kupiectwo wielkopolskie było bardzo silne i dawało jak gdyby impuls rozwojowi Wielkopolski i tej średniej polskiej klasy i handlowej i przemysłowej, a szczególnie polskiego małego rolnictwa. Przecież pamiętamy, że tamte czasy, kiedy się właśnie rozwijało kupiectwo w Wielkopolsce, to były czasy Bismarcka, to były czasy kolonizacji, to były czasy niszczenia wszystkiego, co polskie. Jak dzisiaj Wielkopolska daje sobie radę z tymi wszystkimi sprawami, które no idą, bo jednak trzeba przyznać, że bliżej granicy zachodniej, tym te zagrożenia ekspansji zachodu, szczególnie kupiectwa, są coraz większe.
Tak, to prawda. Historyczne tutaj pewne takie doświadczenia spowodowały, że jakoś, nazwijmy to w ten sposób, dajemy sobie radę w Poznaniu, ale to jest tylko jakoś. Cały czas napierają ze wszystkich stron zainteresowani, ja już tutaj nie chcę mówić o nazwach firm i tak dalej, którzy chętnie gdziekolwiek, na jakimkolwiek skrawku, powiedzmy sobie, postawiliby jakąkolwiek halę i tam prowadzili handel. No już starożytni Fenicjanie mówili, że ten, kto ma handel, ten po prostu jest w tym państwie zarządzającym, ma po prostu autentyczną władzę. I to, wydaje mi się, powoli zaczyna bardzo mocno kuleć. W Poznaniu próbowaliśmy bardzo mocno w pewnym okresie, to jest w momencie, gdy pierwsza duża hala makro tego, powiedzmy, tej hurtowni stanęła w pewnym określonym miejscu, na które nie bardzo kupcy wyrażali zgodę. No i to było przyczyną do powstania wielu takich, odezwało się wiele środowisk kupieckich i małych i średnich, pogrupowało się to, przegrupowało, jakoś powstała organizacja, nazwijmy sobie taka pod szyldem Departament Handlu lub coś w tym rodzaju, która prowadzi i jakoś próbuje pilotować politykę, szczególnie miasta Poznania, w zakresie handlu. Tutaj nie ukrywam, że bardzo ściśle współpracujemy z bratnią organizacją, która już ma 90 lat i o której tutaj wspomniano, jako że powstała na kanwie właśnie tej walki, nazwijmy to sobie, na początku poprzedniego, powiedzmy sobie, stulecia, gdzie akurat i tu niemiecki handel i żydowski był partnerem lub przeciwnikiem, tak to trzeba było wtedy odbierać. Także te doświadczenia i te tradycje przelewane są na młodszych, to już tak niemalże wychodzi, że działamy pokoleniowo. Tutaj próbujemy no jakoś to wszystko uchwycić jakieś ramy. Udało się to w ten sposób, że po prostu przypuściliśmy atak i udało się zatrzymać chociażby ekspansję. Ja powiem w ten sposób, że takie zasady niepisane przyjęto, że nie wolno w pewnych określonych miejscach centralnych stawiać tego rodzaju budowli. No, przyjęliśmy zasadę, że za Poznaniem, no jeszcze, ponieważ obowiązuje nas prawo, które no działa niestety na naszą niekorzyść.
Przepraszam, proszę bardzo, Panie Jarosławie, mówi Pan o tym, że próbujecie Państwo się w jakiś sposób organizować, ale te hipermarkety jednak u Was, no w Poznaniu, z tego co ja to w Poznaniu pamiętam, no to one tam no tak zupełnie na obozu nie stoją, a jednak jakie to są powierzchnie, jakie to są, no powiedziałbym, zagrożenia, bo każdy taki hipermarket to jest bardzo poważne zagrożenie dla miejscowego rynku, nie tylko pracy, ale ono oddziałuje chyba również i na okolica. Wielkopolska to przecież kraj typowo rolniczy, a przecież hipermarkety to również żywność.
Przyjęliśmy taką zasadę, o której już wiemy i posługujemy się nią i w tym zakresie budujemy pewną taką politykę i strategię, że po prostu obecna powierzchnia marketów w Poznaniu jest na poziomie przekraczającym około 100% tej przyjętej jako taką podstawową w krajach zachodnioeuropejskich. To już jest, tak wygląda Poznań. Jest to bardzo tragiczne. Powyżej 100%, czyli przyjąwszy zasadę, że przyjmuje się na jednego mieszkańca określoną liczbę metrów marketu, przekroczyliśmy to o 100% w Poznaniu. I tutaj nie ma możliwości niejako powrotu do tego, no chyba, że
no, chyba, że konsumenci nie będą tam kupować.
Chyba, że nie będą kupować.
Proszę pana, ja uważam, że te hipermarkety nie tylko w Poznaniu, ale również w całej Wielkopolsce, które powstają, one jednak w dosyć bardzo poważnym stopniu wpływają na rynek pracy.
Dokładnie. Mówi się i przyjmuje się średnio, że około przy powstaniu jednego miejsca pracy w markecie, hipermarkecie, bo mówimy o takiej skali, około 7 osób traci pracę i to są normy przyjęte, powiem, w krajach unijnych, o tym nam mówili Francuzi na spotkaniach, przestrzegali nas o tym. 7 osób po prostu z otoczenia o to i traci tą pracę lekarz i dentysta i jakiś tam, powiedzmy sobie, budowlaniec i tak dalej, i tak dalej. To jest taka skala, powiedzmy, tego problemu. 7, przyjmuje się nawet 10 osób w momencie, gdy jeden jest zatrudniony w tym hipermarkecie. To jest taka mniej więcej tutaj takie przełożenie.
Stwarza się pozory tworzenia nowych miejsc pracy, prawda, że hipermarket jest, że będzie tyle ludzi, zyska zatrudnienie.
Tak, będą jeździć na rolkach po tym sklepie, nie? Będą mieli rozrywkę przy okazji.
Ja bym tu chciał zwrócić uwagę.
Momencie. Proszę państwa, mówimy tutaj o Wielkopolsce, mówimy o hipermarketach, ale powinniśmy również spojrzeć na ścianę wschodnią, gdzie powiedziałbym ten handel, no był taki okres, że jeżeli chodzi głównie o handel, no ja pamiętam rolniczy, bardzo mocno się rozwijał i nagle weszła ustawa o cudzoziemcach i ona jak gdyby spowodowała całkowite zniszczenie tej dobrze rozwijającej się współpracy polsko-wschodniej. I myślę, że na ten temat i na temat dzisiejszy, w jaki sposób udało się na Podlasie